Czy da się prowadzić własny biznes, pracując jednocześnie na etacie? Wiele osób uzna pewnie, że się da, ale zaraz zapyta tylko po co. Przyzwyczailiśmy się, że w życiu zawsze trzeba coś wybrać. Kawę albo herbatę, morze albo góry, etat albo firmę. Są jednak ludzie, którzy z powodzeniem łączą rozwijanie własnej działalności z pracą na pełen etat. Zamiast narzekać, że doba nie jest z gumy, działają, testują, popełniają błędy, wyciągają wnioski i znowu działają. Porozmawiam dzisiaj z osobą, która z własnej nieprzymuszonej woli zdecydowała się pracować na etacie i w swojej firmie, a na dodatek twierdzi, że taki układ bardzo jej odpowiada. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 307 odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Wraz z moimi gośćmi dzielę się w nim wiedzą na temat skutecznego budowania i rozwijania swojego biznesu. Praca na etacie daje poczucie pewnej stabilizacji. Możemy liczyć na to, że co miesiąc na nasze konto wpłynie określona kwota. W przypadku własnej firmy nie ma tej pewności, ale za to pracujemy bez szefa i sami o sobie decydujemy. Moja dzisiejsza rozmówczyni postanowiła wyciągnąć co najlepsze z obu tych rozwiązań i z powodzeniem łączy prowadzenie sklepu internetowego z pracą na pełen etat. Do tego jest mamą, rozkręca kolejny projekt biznesowy i podobno lubi się porządnie wyspać. Zanim porozmawiam z moim gościem, muszę Ci koniecznie o czymś przypomnieć. Już za kilka dni odbędzie się konferencja Małej Wielkiej Firmy 2020. Spotykamy się 29 lutego w Warszawie. To ciekawy dzień, bo rocznicę tego wydarzenia będziemy obchodzić dopiero za 4 lata. Biletów wprawdzie od dawna już nie ma, ale do czwartku 27 lutego możesz wykupić dostęp do transmisji online i nagrania wideo. Przemyśl to, z pewnością będziesz mógł wyciągnąć z tego wydarzenia wiele dobrego dla siebie i swojego biznesu. Zajrzyj na stronę maławielkafirma.pl/konferencja, tam dowiesz się wszystkiego. A teraz tradycyjnie recenzja książki, posłuchaj co ciekawego ostatnio czytałem, może też się skusisz. Chcę Ci dziś polecić książkę pod tytułem Indestructible, How to Control Your Attention and Choose Your Life. Podałbym polski tytuł, ale ta książka niestety nie ukazała się w Polsce, natomiast gdybym miał ten tytuł angielski przetłumaczyć, to mógłby on brzmieć nierozpraszalny, jak kontrolować swoją uwagę i żyć według własnego wyboru. Autor tej książki nazywa się Nir Eyal. Nir Eyal twierdzi, że każde rozproszenie, jakie pojawia się w naszym życiu, które odciąga nas od pracy, którą na przykład mamy wykonywać, wynika z pewnego dyskomfortu, który odczuwamy. I zarządzanie rozproszeniami polega na zarządzaniu tym dyskomfortem. Co to znaczy w praktyce? Dyskomfort jest trochę jak fala. Kiedy obserwujemy falę zbliżającą się do brzegu, no to ona najpierw jest malutka, robi się coraz większa, 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 dochodzi do punktu kulminacyjnego i w końcu rozbija się o brzeg. I podobnie jest z tym dyskomfortem, który odczuwamy. Więc jeżeli czuję na przykład chęć oderwania się od mojej ważnej pracy, którą teraz wykonuję i sprawdzenia, co tam na Instagramie, to bardzo często wystarczy, jeżeli powiem sobie, ok, sprawdzę tego Instagrama, ale za 10 minut. I sama ta zwłoka 10 minut wystarczy, żebym ja przestał odczuwać dyskomfort i nie wchodził na tego Instagrama, więc bardzo prosty sposób, warto spróbować. Jeżeli komuś te 10 minut wydaje się niewyobrażalnie długim czasem, to autor podaje też drugi sposób, taką wizualizację. Wyobrażam sobie, że siedzę nad brzegiem rzeki, z nurtem tej rzeki płyną liście, które spadły z drzew i wyobrażam sobie, że ten dyskomfort, który odczuwam, tę chęć dowiedzenia się, co tam na Instagramie, wyciągam ze swojego ciała i kładę na jednym z tych liści i obserwuję, jak powoli z prądem rzeki ten liść z tym moim dyskomfortem sobie odpływa, aż znika. I to też podobno może pomóc. Co jest ciekawego w książce Indestructible, czego nie znalazłem do tej pory w innych książkach, to jest podejście do silnej woli. Bardzo często mówi się o tym, że silna wola wyczerpuje się w ciągu dnia, że wieczorem jesteśmy bardziej skłonni do ulegania pokusom niż rano. I to jest takie zjawisko nazywane czasem wyczerpaniem ego. Natomiast Nir Eyal, powołując się na nowe badania, twierdzi, że to nie do końca tak działa. Że rzeczywiście takie zjawisko wyczerpania ego występuje, ale tylko w przypadku osób, które wierzą, że to tak działa. Osoby, które nie wierzą, że to tak działa, zachowują się trochę inaczej. W ich przypadku silna wola jest trochę bardziej jak emocja, to znaczy pojawia się w pewnych momentach związanych z nastrojem, z konkretną sytuacją. Trochę lepiej można tą silną wolą zarządzać w związku z tym. Nie godzimy się tak łatwo z faktem, że wieczorem tej silnej woli mamy po prostu mniej. Jak tą silną wolą zarządzać, jak to działa? Zapraszam do przeczytania książki. Indestructible, Nir Eyal. No, niestety, tylko w języku angielskim na razie, ale mam nadzieję, że po polsku też może niedługo się ukaże. Bardzo lubię czytać i opowiadać o książkach, ale lubię też wiedzieć, co polecają inni, więc jeśli masz na swojej półce lekturę godną polecenia, wyślij mi swoją recenzję, chętnie zamieszczę ją w podcaście. Jak się za to zabrać? Wskazówki znajdziesz na maławielkafirma.pl/książki. Teraz przechodzę już do zapowiadanego gościa. Zaczynała od pracy w banku, ale gdy została mamą, zdecydowała się na założenie własnej działalności. Zaskakujące jest to, że postanowiła prowadzić firmę nie zamiast etatu, tylko po godzinach. Dziś ciągle pracuje na etacie, a w sklepie internetowym Malinowa Anielowa sprzedaje tworzone przez siebie produkty dla dzieci. Za jeden z nich otrzymała nawet tytuł zabawki roku. Do tego wychowuje już dwie córki i rozkręca nową markę, adresowaną do zupełnie innej grupy docelowej, do przedsiębiorców. Jak to się robi i czy da się od tego nie zwariować, opowie szczerze i bez ogródek Malwina Angerman-Kowalska. Cześć Malwina.
Cześć Marku.
Chciałem z Tobą pogadać o łączeniu prowadzenia firmy z pracą etatową, bo to jest sytuacja, w jakiej jesteś, bo od kiedy właściwie skończyłaś studia, chyba z tego co wiem, to pracujesz na etacie. No i najpierw pracowałaś w banku przez kilka lat, teraz w firmie energetycznej. Natomiast równocześnie kilka lat temu zarejestrowałaś swoją działalność gospodarczą i otworzyłaś sklep internetowy Malinowa Anielowa. Powiedz, jak doszło do tego, że pracując na etacie otworzyłaś swój sklep i od czego zaczynałaś? Jakie produkty miałaś w ofercie?
Wszystko się zgadza. Sklep otworzyłam w 2015 roku. Jak do tego doszło? Wtedy na etacie, znaczy zatrudniona byłam, ale byłam w trakcie urlopu macierzyńskiego i po urodzeniu pierwszej córki trochę jakby straciłam moc sprawczą. Aha. A zawsze byłam osobą, która lubiła mieć takie poczucie sprawczości, lubiła kreować, lubiła też kontrolować, chociaż nad tym staram się pracować. Natomiast po pojawieniu się dziecka te stery przejęło dziecko. I ja trochę właśnie poczułam się, jakbym traciła nad czymś kontrolę. Dlatego stwierdziłam, że założę swoją działalność, bo wtedy jeszcze nie funkcjonowała ta działalność nierejestrowana, która no jest teraz świetną możliwością, żeby sprawdzić swój pomysł na biznes.
Tak.
Natomiast w 2015 roku jeszcze tego nie było i ja po prostu musiałam zarejestrować działalność, musiałam opłacać składki ZUS, ale stwierdziłam, że to będzie takie moje podwórko, w którym, nad którym będę miała kontrolę, nad którym będę sobie kreować to moje podwórko i będę miała tę moc sprawczą od A do Z.
Aha, i domyślam się, że jak niejedna mama, której pierwsze zwłaszcza dziecko przychodzi na świat, odkryłaś, że istnieje coś takiego jak właśnie branża artykułów dla dzieci i zaczęłaś i wpadłaś na pomysł, może by coś takiego fajnego sprzedawać.
Tak, ja nawet może brzydko to nazwę, ale teraz myślę, że miałam takie to odpieluszkowe zapalenie mózgu, bo ja po prostu przyjęłam, że skoro ja jestem na tym etapie i mam koleżanki, które są na tym etapie i wszystkie jakby szukamy podobnych produktów, to znaczy, że wszyscy szukają takich produktów.
Aha.
I miałam takie klapki na oczach, że mimo, że w tej branży jest już bardzo dużo firm działających i mających takie same produkty, to na pewno ja znajdę klientów. Produkty były takie jak praktycznie każda z firm takich oferujących, czyli to były kocyki dla dzieci, pościele, wkładki do wózków, jakieś ochraniacze na pałąki. I no cóż, robiłam to, co milion innych firm.
Okej, ale to były produkty, które gdzieś kupowałaś i sprzedawałaś dalej, czy to były produkty, które sama tworzyłaś?
Nie, to były produkty, które sama tworzyłam. Wyszukiwałam tkaniny, łączyłam różne wzory. Znaczy sam początek też był taki, jako że chciałam jak najmocniej ograniczyć koszty, no to przyjęłam, że założę sobie fanpage na Facebooku. Fanpage na Facebooku, w którym będę oferować różne tkaniny do wyboru i klient będzie sobie dobierał, łączył to, a ja po prostu będę ten produkt dla niego robić. I tutaj zaczęły się pierwsze schody. Ponieważ no, tkanin do wyboru było całe mnóstwo, ja też miałam taki swój określony styl, do którego starałam się dążyć, a który niekoniecznie odpowiadał klientom, których miałam na Facebooku. Do tego te tkaniny powielały się z wieloma innymi firmami, ale no, powiedzmy sobie szczerze, były jednymi z najtańszych. żeby konkurować z firmami, które oferują ten sam produkt co ja, okazało się, że tak naprawdę muszę konkurować ceną. Przy czym ta konkurencja cenowa była już na takiej granicy opłacalności, że tak naprawdę często zdarzało się, że ja po prostu sprzedawałam jakiś produkt w cenie kosztów, jakie poniosłam, aby go wyprodukować.
Mm-hmm. Czyli jak rozumiem, wpadłaś w taką pułapkę, którą czasami mają osoby otwierające firmy i to wcale nie tak rzadko, że tak naprawdę cieszy cię, że to się kręci, że ktoś coś zamówił, że docenił twoją pracę, a te pieniądze są jakimś takim balastem, na który za bardzo nie należy zwracać uwagi, żeby sobie nie psuć humoru.
Tak, to w ogóle, w ogóle to postrzegałam tak bardziej jako takie właśnie hobby i takie jedyna moja strategia na tą firmę wtedy to była taka, żeby do niej nie dokładać. Tak, czyli ja muszę sprzedać za tyle, żeby opłacić składkę zdrowotną ZUS, bo też będąc na etacie miałam opłacać tylko składkę zdrowotną, więc myślę sobie, dobra, jakoś to będzie, tu złapię klienta, tam złapię klienta, działamy. No tylko to łapanie klienta okazało się trochę trudniejsze. Potem jakby zdobycie tego klienta, żeby ten ktoś złożył u mnie zamówienie, to był kolejny schodek. Bardzo dużo zamówień kończyło się takim sformułowaniem, że a ja tam widziałam taniej. Albo na Allegro było taniej. No więc ja tutaj już rozkładałam ręce, no bo nie mogłam dokładać do interesu.
A poza tym prowadzeniem fanpage'a na Facebooku, poza tym, że wymyślałaś, jak to wszystko ma wyglądać, tworzyłaś pomysły na produkty, co jeszcze robiłaś? Jak wyglądał taki twój, nie wiem, typowy dzień czy tydzień?
No poza Facebookiem miałam też konto na Instagramie, ale to w późniejszym czasie, bo ten Instagram wtedy dopiero tak chyba zaczynał zdobywać popularność. Ogłaszałam się na grupach na Facebooku, ogłaszałam się na takich portalach typu wtedy, nie wiem, czy Gumtree już wtedy było, czy to już był OLX. Aha. Próbowałam ogłaszać się też na Allegro, no ale tutaj dochodziła też prowizja, więc i cena musiała być wyższa. No a poza tym, no to tak, wyszukiwanie materiałów, zamawianie tych materiałów, obliczanie, ile którego materiału potrzebuje. Tutaj nawet się śmiałam, czy mąż się ze mnie śmiał, że widzisz, jednak ta matematyka ci się do czegoś przyda. Potem realizacja zamówienia, pakowanie, wysyłka, prowadzenie księgowości. To w ogóle było szaleństwo, bo ja z księgowością praktycznie nie mam nic wspólnego. No ale stwierdziłam, że dobra, są takie te programy, są takie portale, jest wsparcie, ogarniemy. No i faktycznie, no ogarniałam. Czy to było przyjemne i fajne, no to już bym polemizowała. No to wszystkie te rozliczenia, wiadomo, deklaracje do ZUS, przyjmowanie ewentualnych reklamacji. W sumie chyba wszystko.
Okej, okay, no to teraz jeżeli twój plan polegał na tym, żeby stworzyć sobie takie poletko, na którym będziesz miała pełną kontrolę, to czy czułaś, że masz tę kontrolę, czy tak nie do końca?
No nie.
To jak się wtedy czułaś jako właścicielka firmy?
Mój plan, to trudno powiedzieć, żeby to był plan, to było po prostu takie działanie na żywioł. Więc jak u kogoś pojawiała się promocja, to ja stwierdzałam, aha, dobra, to może ja też rzucę promocję. I to było wszystko tak nieprzemyślane, to było tak wszystko pod, to było no, na zasadzie impulsu, tak? Był impuls, działamy. I na dłuższą metę zaczęło mnie to po prostu męczyć. Ja nie potrafiłam odmawiać realizacji zamówień, które wiedziałam, że po prostu będzie z nimi problem albo po prostu są na granicy opłacalności, ale stwierdziłam, że nie no, skoro już klient się do mnie odezwał, to ja powinnam to zamówienie przyjąć, bo jeszcze nie daj Boże wystawi mi negatywną opinię. I tak naprawdę zaczęłam w pewnym momencie gonić własny ogon, łapać się na rzeczach, które są sprzeczne z moimi wartościami i z tym, jak ja to sobie wyobrażałam, ale stwierdziłam, że no jakoś muszę funkcjonować i po prostu zaczęłam się męczyć i zaczęło mi to doskwierać.
Mm-hmm. Prześledziłem historię twojego wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i zauważyłem, że tam po półtora roku od otwarcia firmy zawiesiłaś tę działalność. To właśnie z powodu tych takich frustracji, o których mówisz?
No nie. Tu akurat powód jest dosyć prozaiczny, bo po prostu zaszłam w drugą ciążę, która była no, ciążą zagrożoną, i więc tak naprawdę z dnia na dzień musiałam praktycznie całą swoją aktywność ograniczyć i skupić się na nowym projekcie. A też miałam po prostu drugą córkę, która miała niespełna 2 lata, więc naprawdę no, nie wchodziło w grę ani praca, ani prowadzenie działalności. Ale tak z perspektywy czasu wiem, że to był bardzo dobry moment i to była bardzo dobra chwila.
Mhm. Gdybyś tak miała podsumować ten pierwszy okres, te pierwsze 1,5 roku działalności, to z dzisiejszej perspektywy, co tam było nie tak? Wiesz, gdybyś dzisiaj miała robić to samo, to co byś w tym pierwszym etapie zmieniła?
Chyba wszystko.
Bardzo ci dziękuję za szczerość. Znaczy, mam wrażenie, że naprawdę cała masa przedsiębiorców ma dokładnie tak jak ty, natomiast bardzo niewiele osób ma odwagę się do tego przyznać i wiesz, i wyciągnąć wnioski, więc dzięki, że o tym mówisz otwarcie.
To znaczy, wiesz, Marku, to jest też tak, że ja... to pewnie dojdziemy jeszcze do tego, jak już śledziłeś PiS na CIDG, to też dojdziemy. Przyznaję się do tego, bo ja po prostu z tego właśnie wyciągnęłam naukę. Ja się na tym projekcie bardzo dużo nauczyłam. Ja poznałam swoje granice, ja zauważyłam, gdzie te moje granice są i gdzie zaczynają mi po prostu uwierać różne działania. Czyli właśnie na przykład nauczyłam się odmawiać realizacji jakichś zamówień. Też przed powrotem do pracy ja już zaczęłam czynić pewne kroki, żeby faktycznie ta Malinowa działała z jakąś strategią, z jakimś planem na działanie, więc uruchomiłam sklep internetowy, no bo stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie szukać klientów, dogadywać tego na Facebooku, pracując jednocześnie. Więc to musiała być osobna platforma, ta komunikacja z klientem przy realizacji zamówienia jakoś zautomatyzowana, podłączone płatności, podłączone fakturowanie. I to wszystko było już zrobione, natomiast no, w sklepie były produkty, które aktualnie po prostu byłam w stanie gdzieś stworzyć i miałam je na stanie, w takim zapasie. Więc to były pojedyncze sztuki, po 2-3 sztuki z danego modelu. No i ten sklep też no jakoś tak, znaczy funkcjonował, ale nie miałam za bardzo też czasu na jego promocję. Nie za bardzo w ogóle miałam pomysł na jego promocję, bo tak jak mówiłam, ja po prostu szłam na żywioł.
Mm-hmm. No to być może rzeczywiście ta przerwa związana z drugim dzieckiem też pomogła ci uporządkować w głowie pewne rzeczy. Czy nie? Czy byłaś zupełnie zajęta czym innym i ten czas jakoś nie wpłynął na twoje decyzje biznesowe?
Bardzo wpłynął. Bardzo wpłynął. W ogóle ta ciąża to wpłynęła na moje życie.
No domyślam się, bo to są jednak takie przeżycia, które przewartościowują pewne rzeczy.
Bardzo,
zupełnie.
Bardzo. Ja w końcowym etapie ciąży spędziłam ponad 3 tygodnie w szpitalu. I w szpitalu o tym największym stopniu referencyjności. I mój przypadek w porównaniu do innych przypadków był naprawdę, to był pikuś. Aha. Więc ja przez te 3 tygodnie dostałam takiego kopa od życia, że ja stwierdziłam, że nie, coś tu jest nie tak, zmieniamy wszystko w swoim życiu. I wtedy też cały czas z tyłu głowy miałam tą Malinową, że ja chcę do tego wracać, bo to jest takie moje drugie, trzecie, no bo jak już się urodzi drugie, to będzie trzecie dziecko. Ale stwierdziłam, że daję sobie czas, że wszystko na spokojnie, że zobaczymy, jak będzie z tym drugim dzieckiem. Z pierwszą córką pierwsze miesiące były dosyć ciężkie, bo też... musiałam z nim jeździć na rehabilitację, jakieś tam badania, więc to było trochę taka ostra jazda bez trzymanki. No natomiast druga córka okazała się takim tak zwanym dzieckiem, którego nie ma, więc ja po prostu miałam czas. I jakby wracając do momentu, gdy byłam przed ciążą, to jakbym była w tej samej sytuacji, to ja bym z dnia na dzień odwiesiła tą działalność i dalej po prostu hura, piekła nie ma, działamy.
Tak.
Ale tutaj stwierdziłam, że nie, że ja to po prostu wszystko muszę przemyśleć, że ja muszę mieć jakąś strategię, że przy 2 dzieci i perspektywie powrotu na etat ja muszę to wszystko tak zorganizować, żeby moje zaangażowanie było może nie minimalne, ale no ograniczone do pewnego stopnia. No i druga rzecz. Nie mogę wrócić z kocykami, rożkami, wkładkami do wózków, bo wszyscy je mają. Gdzieś jeszcze tlił mi się taki pomysł, może autorskie tkaniny. Nawet znalazłam drukarnię, zaczęłam coś tam projektować, ale myślę sobie, nie, Malwina, nie idź w to. Ty nie umiesz projektować graficznie, więc nie idź w to.
Okay.
I szukałam dalej. Co jeszcze w międzyczasie się stało? Ja bardzo skierowałam swoje życie w stronę minimalizmu. Tak naprawdę po porodzie ja praktycznie rozdałam, oddałam, wyrzuciłam, sprzedałam bardzo dużo rzeczy z domu. Moja garderoba w tym momencie jest chyba mniejsza niż mojego męża. I właśnie w stronę tego minimalizmu zaczęło mnie ciągnąć. Więc też stwierdziłam, że skoro ja przy drugim dziecku jestem w stanie obyć się bez trzech kocyków, tylko wystarczy mi, nie wiem, dwa albo nawet jeden, jestem w stanie obyć się bez pięciu wkładek do wózków, to jak ja mogę namawiać klienta, że słuchaj, ja tego nie potrzebuję, mi to jest niepotrzebne, ale tobie to jest niezbędne, ty to musisz kupić i musisz to kupić ode mnie.
No, ale widzisz, no bo to jest zupełnie inaczej, jak człowiek ma drugie dziecko. Właściciele sklepów dziecięcych mówią, że klient z pierwszym dzieckiem to jest klient, klient z drugim dzieckiem to nie jest klient, bo on już po prostu nie da sobie wmówić, że coś mu jest potrzebne, on wie, co mu jest potrzebne. Natomiast przy pierwszym dziecku, nawet jeżeli na poziomie rozsądku wiemy, że to nie jest coś niezbędnego, to jednak mamy taką, wiesz, jako rodzice taką chęć, żeby temu dziecku naszemu pierwszemu naprawdę tutaj zapewnić każdy możliwy gadżet, jaki tylko się pojawi. Więc faktycznie ta perspektywa po drugim dziecku zmienia się dość znacząco, bo wiemy po prostu, co rzeczywiście jest niezbędne, a co wcale niekoniecznie.
Tak, ale też właśnie widzisz, jak wtedy przy Malinowej to może faktycznie, znaczy powiedzmy sobie szczerze, ja nie miałam grupy docelowej ustalonej i nie miałam swojego idealnego klienta. Aha. Teraz to dopiero wiem. Więc gdybym celowała w klientów właśnie, którzy spodziewają się pierwszego dziecka, no to by się wiązało z tym, że ja tych klientów muszę co chwilę szukać nowych.
To prawda.
A mi w sumie teraz zaczęło zależeć na klientach takich stałych, na kliencie, który do mnie wróci, który będzie wiedział, że moje produkty jakoś spełniają jego potrzeby i jak kupi coś jednego, to potem na przykład wróci po coś kolejnego, albo ktoś w rodzinie będzie miał urodziny, czy jakaś inna okazja i po prostu do mnie wróci. I przy tym drugim podejściu faktycznie mam kilkoro takich klientów, którzy do mnie wracali.
Mhm. Dobrze, czyli wprowadziłaś autorskie produkty do sklepu. Czy poza tym, no powiedziałeś, że uporządkowałaś sobie też w głowie pewne rzeczy związane właśnie z grupą docelową, ze strategią. Czy możesz podać jeszcze jakieś takie przykłady konkretnych zmian, które wprowadziłaś w firmie w tym drugim etapie, po drugim dziecku, kiedy na nowo wznowiłaś, znaczy na nowo wznowiłaś, kiedy wznowiłaś działalność?
No miałam przede wszystkim produkty, skończoną ilość produktów. Te produkty były wszystkie, czy dalej są, musiały spełniać określone cechy i określoną funkcjonalność. Były też w bardzo podobnej, zbliżonej kolorystyce, żeby to wszystko było spójne. Druga rzecz. Zaczęłam też, stworzyłam sobie logo i zaczęłam stosować na przykład te same fonty czcionek w swoich komunikatach. Tą samą kolorystykę. I tak naprawdę dopiero wtedy ja po prostu zaczęłam myśleć o tej Malinowej nie jak o hobby, a jak o marce, którą mogę stworzyć.
Okej, wiesz co, bo chciałem zapytać o te produkty, bo to jest też fajna sprawa. Powiedziałaś autorskie produkty, ktoś mógłby powiedzieć, te pierwsze też były autorskie, no bo skoro dobierałaś tkaniny, skoro jakoś tam wymyślałaś, jak je połączyć i jedne połączenia bardziej ci pasowały, drugie mniej, no to te produkty wcześniejsze też były przefiltrowane przez ciebie. Natomiast te produkty w drugiej fazie działania twojej firmy, te, które nazywasz autorskimi, co to były za produkty? Bo to jest, myślę, też ciekawe dla kogoś, kto nie zna twojego sklepu, to też może być interesująca informacja.
No, to jest na przykład domek pod stołem, czyli tak naprawdę obrus, który nakłada się na stół i pod spodem mamy domek. I to jest kuchenka, pokrowiec na krzesło. Historia tych produktów jest też dosyć dziwna, ponieważ ja na taki obrus pod stołem gdzieś kiedyś na Pinterestie się natknęłam, gdzieś chyba w Stanach Zjednoczonych, i myślę, wow, jaki to jest fajny pomysł. I stworzyłam taki dla córki. To było jeszcze za pierwszym podejściem malinowej. Dostosowałam go do siebie, czyli tam, żeby pasował mi do salonu, czyli on był tam cały biały, miał takie różowe, różne koroneczki, no pałac księżniczki miał być. I ja tak sobie pomyślałam, to może wprowadzę go do sklepu. Wtedy w tym pierwszym podejściu. Ale stwierdziłam, że nie, ludzie chyba nie są na to gotowi, skoro tego jeszcze, właśnie w ogóle, jakie miałam myślenie, że skoro tego nie ma w Polsce, to znaczy, że to się tu nie przyjmie. To znaczy, że po co ją to wprowadzać? Jak nikt tego jeszcze na to nie wpadł i tego nie wprowadził, no to pewnie nikt tego nie chce kupić. I ja to tak sobie używałam. Pamiętam dzień, kiedy zastanawiałam się cały czas, czy wrócić do malinowej, czy nie, ale wtedy Aniela, moja starsza córka, akurat była chora i byłyśmy wszystkie trzy w domu. I na czas, kiedy zajmowałam się młodszą córką, no to chciałam jakoś tą starszą czymś zająć. Więc mówię, dobra, chodź, zrobimy ci domek. Rozłożyłam, wyciągnęłam z szafy ten kawałek obrusu, rozłożyłam go na stole, do środka poduszki, misie, mówię, zrób mamie kawę, zrób misią kawę, ja w tym czasie nawet karmię dobrusie. Okej, wszystko fajnie. I pamiętam, że siedziałam na tej kanapie, karmiłam tą drugą córkę i tak patrzę, jak się ta Aniela bawi i myślę sobie, kurczę, to jest właśnie ten produkt. Że teraz dopiero dojrzałam, że skoro mam wrócić z malinową, to muszę wrócić z czymś, czego właśnie nie ma. Przyjmie się, to się przyjmie, nie przyjmie się, trudno, ale spróbuję.
Aha.
No i powstał nowy model, który już nie był jeszcze taki wyeksploatowany. Stwierdziłam, że z jednym modelem też nie ma co uderzać, więc powstały jeszcze kolejne wersje kolorystyczne, ale też pomyślałam sobie, no dobra, no z jednym produktem, no gdzie? I dalej czekałam. Był taki moment, że mieliśmy w kuchni, my mamy parter, taki otwartą kuchnię z salonem, i w tej kuchni stała popularna drewniana kuchenka ze skandynawskiego sklepu, która 5 minut zabawy, 2 tygodnie stała, zbierała kurz, znowu 10 minut zabawy, tydzień stała, zbierała kurz. No ja, jak już mówiłam, do tego minimalizmu zaczęłam dążyć. Przy dwójce dzieci tych mimo wszystko niezbędnych rzeczy mnożyło się. I w końcu mówię do męża, że nie, ja mam dosyć tej kuchenki tutaj, wynosimy ją na górę. Oczywiście kuchenka wylądowała w pokoju na górze, tak córka stwierdziła, że ona koniecznie musi się bawić tą kuchenką tutaj na dole i koniecznie pyta się o nią co drugi dzień, bo to jest standard.
Tak jest.
No i dalej zaczęłam szukać, czyli znowu Pinterest i szukamy, co by tu zrobić, jak to wymyśleć, co by to było. I natknęłam się na takie podobne pokrowce, gdzieś tam była chyba straż pożarna i tak myślę, kurczę, to może coś takiego. No to szukam. Allegro. Nie ma. OLX. Nie ma. Google. No nie ma, nie jestem w stanie tego kupić. Więc myślę, dobra, skoro nie jestem w stanie tego kupić, no to zrobimy. I zrobiłam. Patrzę, mierzę, wszystko fajnie, wszystko super. Dziecko się bawi. Dziecko przestało się bawić. Schowałam kuchenkę, krzesło odłożyłam do stołu. Nie ma śladu po kuchence. I myślę sobie, kurczę, tak, to jest właśnie ten drugi produkt.
Tak.
Czyli poszłam po prostu w totalną funkcjonalność, w takie ułatwianie życia rodzicom, w to, żeby nie zagracać mieszkań, bo też nie wszyscy mają miejsca na przykład na popularne tipi, a dzieci kryjówki uwielbiają.
Tak.
A kuchenka, no ostatnio na wakacjach wzięliśmy ją nawet pod namiot. Także
można, a wyobraź można sobie, że bierzesz taką kuchenkę, czy tam, czy z Ikei, czy taką, wiesz, Little Tykes, są takie plastikowe. Tak. To tego do samochodu, do bagażnika nie zmieścisz, no, a co tu dopiero mówić o zabraniu.
No chyba na kolanach, no.
No i masz jeszcze inne produkty, ale to jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zajrzy sobie do sklepu i sprawdzi, bo też warto zobaczyć. Natomiast na tej kuchence zrobionej z krzesła, znaczy nawet po prostu krzesło jest stelażem pod kuchenkę, na niej się chciałem zatrzymać, dlatego że ta kuchenka dostała nagrodę Zabawka Roku 2018, została wysoko oceniona i przez jurorów w tym konkursie, a to są no, znane mamy, aktorki, modelki i tak dalej. Wiem, że też zainteresowały się tym produktem, tą kuchenką influencerki, gdzieś pokazały w swoich kanałach w mediach społecznościowych, czyli można powiedzieć, że znalazłaś się na fali, prawda?
Tak.
Ciekawy jestem, na ile to się przełożyło, bo życie instagramowo, social mediowe sobie, a sprzedaż czasami sobie. Czy to, że właśnie dostałaś nagrodę, czy to, że pojawiłaś się na Instagramie znanych blogerek, czy to się przełożyło jakoś widocznie na sprzedaż w jakiś bardziej trwały sposób, czy niekoniecznie?
To się przekładało tak impulsywnie. Czyli zacznę może... Ja pamiętam, jak dostałam propozycję, zaproszenie do tego konkursu na maila, pamiętam, że odpisałam do tego maila w taki deseń, że no, dzień dobry, dziękuję bardzo za wiadomość, ale to chyba pomyłka, bo ja nie jestem producentem zabawek, jak sprawdziłam później sobie na stronie właśnie zabawkaroku.pl, że tam mamy i Chico, i Fisher Price, i Czuczu. Myślę sobie, nie, no gdzie? No, ale dostałam wiadomość, że tak, tak, my wiemy, co pani robi i że to nie jest pomyłka. No to myślę, dobra, wezmę udział w konkursie, zobaczymy, nawet jak nic nie zdobędę, to będzie to na stronie, będzie link, będzie odnosi, bo już wiedziałam wtedy, że te linkowania dla SEO to jest coś ważnego, więc myślę, dobra, będzie link. I pamiętam dzień po finale, oczywiście nie pojechałam na finał, no bo karmiłam córkę, więc myślę sobie, no jak na finał gdzieś będę jechać z moim dzieckiem. Poza tym, po co tam będę jechać, jak przecież i tak nie mam żadnych szans. I dzień później otwieram sobie tą stronę, myślę, zobaczę, kto tam zdobył nagrodę i patrzę, jest moja kuchenka.
No brawo, gratuluję.
Dziękuję. Ale ja tak patrzę na to, mówię, niemożliwe. I tak myślę, może się pomylili, ale nie, no patrzę, jest ta naklejka tam, że zabawka roku, że to nie wyróżnienie, tylko po prostu tytuł zabawki roku. I mówię, o matko, wchodzę na statystyki Google'a, a tu na stronie po prostu po kilkadziesiąt osób. I myślę sobie, o matko. Ja wtedy pamiętam, w zapasie miałam kilkanaście sztuk może i myślę, i co teraz będzie? No i to teraz było, że w ciągu tygodnia wszystkie te sztuki mi się sprzedały. Mhm. I ja musiałam zmienić w sklepie sposób realizacji zamówień, zmienić regulamin, no bo to wszystko też się wiązało z czasem, a gdzie właśnie jeśli miałam jakiś zapas, no to dawałam, że produkt jest dostępny od ręki, a jeśli tego zapasu nie miałam, no to wtedy termin oczekiwania tam wynosił między 5 a 14 dni. W przypadku influencerek to też miałam szczęście po prostu, bo to były dziewczyny, które będąc w drugiej ciąży już aktywnie obserwowałam i byłam po prostu jakby członkiem ich społeczności i to z niektórymi nawiązałam relacje nawet osobiście. I to było pod kątem takiego macierzyństwa, bo w sumie z nimi wszystkimi byłyśmy tak w podobnym czasie w ciąży. No ale jak wróciłam z Malinową, to stwierdziłam, że może potestują te moje produkty. I faktycznie potestowały, pokazywały tam gdzieś na relacjach. No i relacje mają to do siebie, że są aktywne przez 24 godziny i zazwyczaj w ciągu tych no 24 do 48 godzin moje zapasy schodziły.
Aha, super. Ale
i tak jak później przeanalizowałam całą sprzedaż, to są prezenty dla dzieci tak naprawdę, więc te produkty sprzedawały się sezonowo. Przed Dniem Dziecka, przed Bożym Narodzeniem, a ten okres wakacji był taki dosyć zerowy. Może nie zerowy, ale no, taki bardzo... bardzo spokojny i bez większego ruchu.
Ja myślę, że wiele sklepów, które sprzedają zabawki czy artykuły dla dzieci, takie zabawowe, bo to nie musi być nawet bezpośrednio typowa zabawka, to też odczuwają podobne wahania sezonowe, bo jasne, że właśnie kiedy są okazje prezentowe, to się więcej sprzedaje. Wiadomo, że w wakacje ludzie wyjeżdżają, więc też ten ruch trochę w internecie jest inny, bo szukają może bardziej wyjazdów, wakacji, hotelów, a mniej produktów. Zwłaszcza, że jak trzeba te produkty spakować do bagażnika, to nie ze wszystkim jest tak łatwo jak z twoją kuchenką. Czasami trzeba zrobić w tym bagażniku niezłą rewolucję, żeby to się wszystko pomieściło. Skąd my to znamy, jak się wanienkę tam pakuje i takie różne inne historie.
Tak, dokładnie.
Powiedz mi tak, bo trochę gdzieś tam powiedziałem o tym na początku, że ty równolegle też jesteś na etacie, trochę nam to umknęło. Natomiast czekałem z powrotem do tego wątku etatowego do tego momentu, no bo tak. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, twoja działalność, jeżeli chodzi o sklep, jest zawieszona. Natomiast wiem, że niedługo ją wznawiasz. Mało tego, wznawiasz nie tylko sklep internetowy, ale wznawiasz też drugą markę, która jest z zupełnie innej bajki i jest to marka Archiważne. I w ramach tej marki, jako że to jest też twoja specjalność i tym się zawodowo zajmujesz, to w ramach tej marki będziesz pomagać firmom uporządkować dokumenty, zająć, jakby ogarnąć archiwizację, digitalizację i te rzeczy, no bo tym się zajmujesz w pracy, kiedy nie jesteś mamą. Więc tutaj twoje dwie sfery życia się spotkają, można powiedzieć, w dwóch różnych markach też biznesowych. Czyli tak, podsumowując, za moment będzie tak, że masz dwójkę dzieci, masz etat, masz markę Malinowa Anielowa i masz markę Archiważne, która startuje. Czy ty się zamierzasz sklonować, czy ja nie wiem, co wy tam kombinujecie, żeby to ogarnąć? Czy córki zagonisz do roboty? No nie wiem.
Córki, mąż się śmieje, że już są zagonione do roboty i powinny pobierać tantiemy, bo są moimi modelkami w Malinowej. Druga rzecz jest taka, że mój mąż jest bardzo zaangażowanym tatą i bardzo wspiera po prostu mnie. Znaczy, no jest po prostu tatą też na pełen etat i to nie jest tak, że ja go muszę prosić, proszę cię, zostań z dziećmi, tylko on po prostu jak wie, że ja mam coś do zrobienia, to nie ma z tym żadnego problemu. Trzecia rzecz jest taka, że ja osobiście mam trójkę rodzeństwa. Nas była czwórka, no mój mąż też pochodzi z rodziny wielodzietnej i jest mnóstwo kobiet, które są matkami, pracują na etat i mają czwórkę dzieci. Więc myślę, że to tak troszkę analogicznie jak u mnie, tylko ja będę miała dwójkę dzieci i dwójkę takich dzieci.
Biznesowych.
Tak, przy czym ta moja druga dwójka biznesowa, jeśli przez 2 czy 3 dni no nie dostanie jeść, czy się nimi nie zajmę, to nic im się nie stanie, tyle tylko, że po prostu będzie się rozwijać to troszkę wolniej. I ja to jakby akceptuję. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Mnie to nie paraliżuje. I ja wiem, że osoby, które jakby nie mają tego obciążenia etatem, ich marki być może rozwijają się dużo prężniej, a moje będą rozwijać się 2 czy 3-krotnie wolniej, ale no ja to akceptuję. Akceptuję to też dlatego, że znam siebie i wiem, że brak takiego poczucia bezpieczeństwa, że ja z etatu mam co miesiąc pensję stałą w określonym terminie, to daje mi taki komfort, że ja mogę dalej myśleć kreatywnie i mogę coś wymyślać i mogę próbować. To nie jest tak, że ja podejmę decyzję, że to robię i to mi się musi zwrócić. Nie, ja mam tu przestrzeń na popełnianie ewentualnych błędów i na naukę na tych błędach, na po prostu kolejne próby. Ja też wiem, że jak właśnie mam taką presję nad sobą, że ja coś muszę i to mi się musi zwrócić, bo trzeba zapłacić ZUS, bo trzeba zapłacić żłobek, przedszkole, więc ja muszę sprzedać tyle i tyle, to ja zacznę się po prostu tak fokusować na tym, że ja to muszę sprzedać i zacznę robić znowu głupie błędy. Czyli zacznę robić promocję minus 70%, bo muszę coś pchnąć. No nie. Aha. I ja wtedy po prostu przestaję też myśleć kreatywnie. Też jak do tego doszłam. Bo dlaczego ja zawiesiłam drugi raz działalność? Zawiesiłam właśnie dlatego, że zaczęłam się znowu zapętlać. Znowu stwierdziłam, że miałam plan na rok, nie mam planu na kolejny rok i co teraz? I znowu zacznę robić głupie kroki. I stwierdziłam, że ja, moja głowa po prostu musi odpocząć. Więc ja zawiesiłam.
Czyli tak naprawdę to jest trochę jak taki urlop dziekański, tak, na studiach, czy albo na przykład jak nauczyciele mają tam roczny urlop na poratowanie zdrowia.
Tak, poratowanie
to
zdrowia.
To ty dzięki temu, że masz etat i zarabiasz, jakby no, tutaj źródełko pieniędzy jest i nie stresujesz się tym, że nie będzie z czego opłacić czynszu, możesz sobie wziąć urlop na poratowanie firmy i tak naprawdę zawiesić ją na jakiś czas, zastanowić się, jak to zrobić inaczej, żeby było lepiej, i odpalasz znowu i hula dalej.
Tak, tak. Zresztą impulsem do tego zawieszenia było właśnie to dojście do takiego wniosku, zaobserwowanie, że ta sprzedaż jest sezonowa. I ja stwierdziłam, że aha, no to dobra. Czyli w sumie ja nie muszę sobie wypruwać żył, żeby przez 3 miesiące zdobywać klientów, których nie będzie, bo po prostu jest taki okres i we wszystkich firmach taki jest. Tylko ja mogę na ten czas sobie tą działalność zawiesić, głowa mi odpocznie i wrócę z czymś nowym, z nową energią. I to jest też tak, że jak ja zawiesiłam tą działalność, to chciałam o tym powiedzieć, bo być może ktoś na tym skorzysta. Ponad 2 lata temu zrobiłam sobie test tych talentów Gallupa i odłożyłam go gdzieś tam na kupkę swoich różnych testów, kursów i tak dalej. Kiedyś do tego wrócę. I jak zawiesiłam ten drugi raz działalność, to stwierdziłam, że to jest ten czas, kiedy ja do tego muszę wrócić.
I odkryłaś, że masz talent zawieszacz.
No właśnie nie. Odkryłam, że mam taki talent, że co nie pomyślę, to zaczynam działać. Aha. Właśnie nie myśląc, jak to zrobić, tylko po prostu działam, robię. I ja zaczęłam te moje talenty analizować i ja zaczęłam widzieć, dlaczego ja te błędy popełniałam. Dlaczego one były takie, a nie inne. I podstawową rzeczą, jaką też zmieniłam w swoim światopoglądzie i którą zamierzam teraz wdrożyć, odwieszając działalność, to jest delegowanie zadań. Ja myślę, że wpadłam w taką pułapkę, jak pewnie większość kobiet, nie wiem, być może też mężczyzn, ale raczej kobiety mają taką tendencję, że nikt nie zrobi tak dobrze jak ja. Nikt.
No, faceci też mają, to jest syndrom superbohatera po prostu. Nikt tak nie umie.
Nawet jak się nie znam na księgowości, to i tak to zrobię. Tak samo było na przykład z WordPressem. Ja nie jestem totalnie techniczna. Naprawdę, podłączenie się tutaj tych wszystkich kabelków, tych mikrofonów, to była... Zniosłam się na wyżyny. Ale jak okazało się, że ja muszę przedłużyć abonament sklepu internetowego za ileś tam set złotych, a mogę sobie stworzyć sklep na WordPressie praktycznie za darmo, bo domenę mam, serwer mam, no to tak. Ja postawiłam ten sklep. No tylko ja spędziłam nad tym miesiąc, rwąc włosy z głowy i siwiejąc, bo stwierdziłam, że na pewno nikt nie zrobi tego lepiej niż jak ja. A trzeba było to komuś już wtedy oddać. I ja wpadałam w taką pułapkę. To jest tak jak z korepetycjami. Nie wiem, czy gdzieś zapotkałeś się na takie porównanie. W szkole uczą nas, że jeśli jestem dobra z polskiego, ale jestem zła z matematyki, to wyślą mnie na korepetycję z matematyki.
Tak jest. Masz spędzać dużo czasu na tym, co ci nie wychodzi.
Tak. I przez to tak, człowiek się frustruje, traci energię, traci czas i traci siłę i w ogóle po prostu chęć do wszystkiego i motywację.
Tak.
I po prostu archiważne z kolei. To jest marka, która jest stworzona całkiem inaczej niż Malinowa. To jest...
Czyli kolejne lekcje wyciągnięte z tych wcześniejszych doświadczeń. Tak. Aha, tam wykorzystasz.
To jest właśnie...
No opowiadaj.
Zaczęłam od delegowania. Czyli znalazłam księgową, która mi wyjaśniła różne kwestie. Oddałam stworzenie strony profesjonaliście. Pozostałam przy tym, na czym znam się najlepiej, czyli na pisaniu postów, pisaniu newsletteru, na swojej takiej komunikacji, bo też mam dosyć specyficzny sposób komunikowania się. I zostałam w temacie, który jest moją specjalizacją, moją specjalnością, czyli właśnie na procesie archiwizacji i organizacji postępowania z dokumentami, przechowywania dokumentów, procedurach, instrukcjach. Wszyscy się ze mnie śmieją, że ja jestem ta od tych procedur i najchętniej na wszystko bym napisała procedurę. No ale właśnie na tym się znam i przy tym zostaję. A co mogę, to deleguję.
No to jak ty jesteś dobra w pisaniu procedur, to delegowanie jest po prostu dla ciebie bardzo łatwe, bo jesteś w stanie przekazać innej osobie dokładnie, czego oczekujesz, jeżeli delegujesz coś, co sama wcześniej robiłaś, prawda?
Tak, to też właśnie parę razy dostałam takie sygnały zwrotne po prostu od innych osób, które właśnie mówiły mi, że ja potrafię coś bardzo dobrze przekazać i wytłumaczyć, więc dlaczego ja tego nie chcę zrobić? No ale ja zawsze właśnie twierdziłam, że przecież ja zrobię to najlepiej, bo ja sama wiem, czego chcę.
No to powiem ci, że gratuluję ci takiego myślenia i tego, że wyciągnęłaś te wnioski, dlatego że słyszałem ostatnio w kilku podcastach jakichś anglojęzycznych różnych, niezależnie od siebie, takie zdanie, że kiedy biznes ci się rozwija, to przestajesz skupiać się na tym, jak coś zrobić, a zaczynasz się skupiać na tym, kto może dla ciebie to zrobić. I to jest dokładnie to, do czego ty doszłaś, tylko wiesz, no tam mówili o skalowaniu tych biznesów, tam nie wiem, z 6-cyfrowych do 7-cyfrowych, a ty doszłaś do tego dużo wcześniej, więc gratuluję, bo to jest bardzo, bardzo fajny i cenny wniosek.
A to dziękuję, to w takim razie muszę sobie to gdzieś zapisać i będę sobie do tego wracać, jak już zacznę się rozwijać w takim tempie, żeby dogonić konkurencję.
Super, powiedz mi jeszcze, bo podejrzewam, że nie jedna osoba będzie się nad tym zastanawiać, jak fizycznie ogarnąć taką sytuację, kiedy masz ten etat, masz dwójkę dzieci i masz dwie marki, no bo jednak rozumiem komfort psychiczny związany z tym, że mam etat, więc nie muszę się stresować, że firma nie zarabia, bo po prostu zaczekam, aż zarobi i nie mam ciśnienia. Ale z drugiej strony jest też tak, że doba ma tylko 24 godziny. No i podejrzewam, że jak większość z nas musisz parę tych godzin przespać, podejrzewam, że jak jedziesz do pracy i wracasz z pracy, czy nie wiem jak daleko masz do pracy, no ale generalnie też dojazd i powrót zajmuje ci chwilę. 8 godzin w pracy, wracasz, no mimo pomocy męża tutaj dzieciom też trzeba jakiś czas poświęcić. I kiedy ty znajdujesz czas na sprawy firmowe?
Widzisz, ze spaniem u mnie to jest tak, że ja muszę się wyspać i 6 godzin dla mnie to jest, potem wszyscy cierpią, więc ja muszę spać dłużej, ale mój mąż się śmieje, że ja nawet pranie optymalizuję, więc u mnie to jest tak, ja odwożę rano dzieci, wstajemy o 6, zbieramy się, na przykład ja nie jestem w stanie zbierać się dłużej niż 40 minut, znaczy siebie i dwójkę dzieci. Bo wstajemy o 6.30 wychodzimy z domu, czyli to jest pół godziny. Bo jak już mówiłam, ja jestem minimalistką, więc mój makijaż też się ogranicza do minimum. Ja w łazience spędzam 10 minut max. I jedziemy w przedszkole, żłobek. Ze żłobka wyjeżdżam o godzinie 7. 7.30 zazwyczaj jestem w pracy. Przy czym ta droga do pracy, to jest może śmieszne, ale to jest fajny tip. Bo ja ogólnie najlepiej myślę, jak mówię. Znaczy, jak coś mi wybrzmi, ja to usłyszę, to wtedy po prostu do mnie dociera i jestem w stanie to raz jeszcze analizować. Więc cieszę się bardzo, że są teraz samochody takie, które mają podłączony telefon, bo ja takiego nie mam, ale ja sobie włączam dyktafon w telefonie i po prostu jadąc mówię do siebie. Aha. I nagrywam sobie. I ja potrafię w drodze do pracy lub z pracy nagrać sobie tak naprawdę cały artykuł, który chcę napisać.
Wow.
Więc później to jest tak, że dzieci pójdą spać, nasze dzieci zasypiają około godziny 20, to już raczej śpią, więc ja po prostu później, to jest nie wiem, 10-15 minut, kiedy ja mam napisany artykuł, bo ja sobie go odsłuchuję, a czasem zdarza się tak, że nawet nie muszę go odsłuchiwać, ponieważ ja go już 2 razy nagrywałam i tak naprawdę już wszystko wiem, co chcę tam napisać. Więc tak naprawdę staram się po prostu nagrywać jak najwięcej rzeczy. Też mam taką koleżankę, z którą czasem na WhatsAppie różne rzeczy nagrywamy, więc nawet jak, nie wiem, jestem w pracy i czymś coś tam robię, ale coś mi wpadnie do głowy, no to szybko tam nagrywam, zrobić to i to. I dalej wracam do pracy. No wykorzystuję takie... To pani swojego czasu o tym bardzo dużo mówi, Ola Budzyńska, że to nie jest tak, że żeby zrobić wielką rzecz, czy jeszcze nie zrobiłam wielkiej rzeczy, ale żeby zrobić jakąś większą rzecz, to nie jest tak, że ja muszę mieć na to, nie wiem, 3 godziny niezakłóconego spokoju. Czasem wystarczy 5 minut, bo to jest tak, tu mi wpadnie jakaś zajawka do newslettera, no to jest minuta, żeby ją zapisać w notatniku, czy nagrać, nawet nie minuta. Tu mi wpadnie jakiś pomysł na artykuł, no to zapisuję. Później właśnie sobie o nim tam coś myślę, wracając z pracy, tu nagrywam, potem odsłuchuję, okazuje się, że dobra, to jeszcze to powinnam dograć, bo jeszcze to bym chciała napisać. I tak naprawdę okazuje się, że ja mam 2 planery, notatnik w telefonie, te nagrania. I jak zaczynam to wszystko kumulować, to tak naprawdę pojawia mi się już parę postów na przykład na blogu. Pojawia mi się parę pomysłów na jakiś produkt. Ale to też te pomysły, to też wynika z tych moich talentów, bo też taki mam, że niedużo potrzebuję, żeby coś wymyśleć.
Okej, okay. Rozumiem, że te notatki głosowe służą temu, żebyś ty sobie ułożyła w głowie, co chcesz przekazać na przykład we wpisie blogowym, tak? To nie jest tak, że nagrywasz i później wysyłasz to komuś, żeby zrobił z tego transkrypcję czy artykuł.
Nie, to jest gadanie do siebie. typowe.
No dobra, a jeżeli chodzi o takie czynności, wiesz, związane typowo z obsługą firmy, że trzeba tam coś kliknąć, trzeba jakiś produkt stawić, zmienić zdjęcie, coś tam spakować, wysłać, no to kiedy na to znajdujesz czas?
No to wieczorami. Wieczorami, jak już dzieci śpią. Jeśli chodzi o wysyłkę tych produktów fizycznych, bo archiważny będzie bardziej pomyślany jako taka marka online i ewentualnie już taki consulting jeden do jeden, ale tutaj jakby nie będzie produktu tego fizycznego, który wysyłam. Natomiast z Malinową specjalnie mam też ustalony tak regulamin i harmonogram wysyłki w regulaminie, gdzie daję sobie te 2 dni na wysyłkę produktu. Czyli jeśli wpływa mi zamówienie, to ja się też nie spinam tym, że zamówienie mi wpłynęło, to czasem jest w różnych sklepach, jeśli zamówisz do 10, to o 15 ono wyjdzie. No nie, u mnie czy zamówisz o 10, czy 18 tego dnia, to ja i tak mam 2 dni, żeby to wysłać. Też ograniczyłam liczbę możliwości wysyłki, bo często klient woli, jeden woli pocztę, drugi tak, trzeci siak. A ja stwierdziłam tutaj, że nie, tu muszę być też stanowcza. Mam jedną firmę kurierską, którą odwiedzam w drodze z pracy, załadowana i wtedy jadę, zostawiam i jadę po dziecko do żłobka. Czyli wybrałam taką, którą mam najbliżej pracy. I paczkomaty, które mam też po prostu w sklepie obok domu.
Super, no brzmi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi i o organizację, i jeżeli chodzi o taki pomysł na tę twoją działalność, bo rzeczywiście widać, jak na tych kolejnych etapach ci się to klarowało w głowie i no super. Powiem ci, że kiedy ja zaczynałem swoją firmę, to miałem takie przekonanie, że nie da się pogodzić pracy na etacie z prowadzeniem firmy. Oczywiście to też zależy od branży, no bo jeżeli ktoś chciałby otworzyć, nie wiem, pralnię, w której będzie sam przyjmował zlecenia, akurat pralnia to można działać w jakichś tam godzinach różnych, no ale gdybym chciał otworzyć, nie wiem co, piekarnię czy jakiś tam punkt lotto, no to muszę być w określonych godzinach do dyspozycji klientów, no i nie ma opcji, żebym to połączył z normalnym etatem. Natomiast w takich działalnościach, które opierają się na internecie i ten kontakt z klientem nie musi być synchroniczny, nie musisz odpowiadać w momencie, kiedy klient zadaje ci pytanie, to rzeczywiście można to pogodzić. A powiedz tak, podsumowując te twoje doświadczenia z różnych etapów działalności, takie najważniejsze wnioski, które wyciągnęłaś i które stały się takimi twoimi, można powiedzieć, zasadami, których dzisiaj się trzymasz i wiesz, że to jest dokładnie to, co trzeba robić, żeby ten biznes cię nie przytłoczył, nie zdusił i nie był kulą u nogi, tylko rzeczywiście był czymś, co rozwijasz z radością. To jakie by to były zasady czy reguły, których wiesz, które sobie wypracowałaś?
Przede wszystkim mam swoje wartości, mam swoje zasady ustalone i ich się trzymam. Czyli jestem asertywna. Jeśli klient tej asertywności, oczywiście jestem przy tym uprzejma, ale jeśli klient tej asertywności nie akceptuje, bo on chce odpowiedź tu i teraz, no to zapewne się moim klientem nie stanie, ale mi z tego powodu już nie będzie przykro. Mhm. Bo to jest też tak, że uważam, że dwie strony powinny się szanować. Jeśli ja szanuję klienta, to też klient powinien szanować mnie, bo ja pracowałam w banku przez długie, no, 6 lat. Miałam tam bardzo intensywny czas i współpracowałam ze wszystkimi jednostkami, bo jednak archiwum to jest taka ośmiornica, której macki sięgają wszędzie. I najlepsze rezultaty da się wypracować właśnie taką współpracą i wyznaczeniem wspólnego celu. Więc ja teraz mam swój cel. Moim klientem jest osoba, która ma podobny cel. Czyli jeśli ja chcę żyć i otaczać się rzeczami, które są funkcjonalne i chcę niwelować, jak ja to mówię na to, takie puste przebiegi, czyli właśnie sobie optymalizować swój czas, żeby tą dobę rozciągnąć ile się da, to ja potrzebuję czy poszukuję klienta, który też takie rezultaty chce osiągnąć. Więc tutaj nie będę się zażynać, żeby zdobyć jakiegoś klienta, który po prostu no, nie szanuje tego, że ja odpowiadam na przykład tam po paru godzinach, a nie w ciągu 5 minut. Druga rzecz to jest właśnie to delegowanie. Czyli jeśli ja zaczynam, bo też mam coś takiego, że ja lubię wiedzieć, na czym coś polega. Więc jeśli coś sobie wymyślę i zaczynam o tym czytać i stwierdzam w pewnym momencie, że nie czujesz tego i nawet jak to zrobisz, to nie będzie to, czego byś oczekiwała i za dużo za to zapłacę właśnie energią, czasem, nerwami. Więc to będę delegować i taką sobie przyjęłam zasadę i staram się jej trzymać. I cóż, to ma przede wszystkim sprawiać mi przyjemność. Oczywiście, że też powinnam zarabiać na tym pieniądze, ale to, co robię, ma być w zgodzie ze mną. Czyli tak jak wspominałam o tym, że nie jestem w stanie komuś sprzedać kolejnej wkładki do wózka, bo sama z tego nie korzystam, to też no, jeśli ktoś nie potrzebuje mieć porządku w dokumentach, no to ja nie jestem ci potrzebna. Ale jeśli ci to doskwiera, no to możemy sobie pomóc na tej zasadzie.
Aha, super. Tak, nie wiem, czy to było, pewnie to nie było zamierzone, bo jakby mówiłaś o tym na bieżąco, ale wyszło mi na to, że każda z tych rzeczy, z tych trzech rzeczy w podsumowaniu ma coś wspólnego z ludźmi, bo wyszłaś od klientów, że jakby szukasz klientów, którzy są w zgodzie z tymi twoimi zasadami, potem powiedziałaś o delegowaniu, czyli o podwykonawcach czy pracownikach, jak zwał, tak zwał, bo to zależy tam od struktury firmy, i trzecia sprawa, powiedziałaś o sobie, że to tobie ma sprawiać przyjemność, więc życzę ci tego, żebyś znalazła i jak najwięcej klientów, którzy będą chcieli się jakby nie tyle dopasować do twoich zasad, co będą żyli według tych samych zasad i będzie im to odpowiadało, żebyś znalazła ludzi, którym będziesz mogła delegować te zadania z radością i cieszyć się, że zrobią je szybciej i lepiej niż ty, bo tak to delegowanie najlepiej gdyby wyglądało. No i też, żebyś miała z tej swojej działalności jak najwięcej frajdy poza wszystkim, bo wiesz, jak to jest. Jak mama jest zadowolona, to dzieci są zadowolone, jak właściciel jest zadowolony, to klienci są zadowoleni i to ogólnie warto o sobie pamiętać w tym wszystkim, bo jak to mówią w samolotach, zanim założysz maskę komuś innemu tlenową, to załóż ją najpierw sobie. No i w biznesie też tak trzeba. Bardzo ci dziękuję i cieszę się, że mieliśmy okazję pogadać, bo myślę, że naprawdę bardzo, bardzo dużo takiej szczerości i inspiracji było w tym, o czym mówiłaś. Dzięki wielkie.
Bardzo ci, Marku, też dziękuję i dziękuję ci za ten wniosek, który teraz wysnułeś, bo ja w ogóle nie pomyślałam o tym, że ja mówię o ludziach. W ogóle, ale tak faktycznie. Także dziękuję ci
tak
bardzo.
Tak wyszło.
Super. Dzięki wielkie.
To była Malwina Angerman-Kowalska. Mam dla ciebie jeszcze prezent od mojego gościa. Rozmawialiśmy głównie o prowadzeniu sklepu internetowego, ale Malwina przygotowała coś, co przyda się każdemu przedsiębiorcy. Jako archiwistka świetnie zna się na prowadzeniu dokumentacji, więc warto skorzystać z jej doświadczenia i pobrać specjalny szablon ewidencji dokumentów. Lubisz mieć bałagan w papierach? Jeżeli nie, bonus od Malwiny znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/307. Pamiętaj, jeśli chcesz być informowany o najnowszych odcinkach tego podcastu, subskrybuj lub obserwuj go w swojej ulubionej aplikacji i będziesz wtedy otrzymywać w pierwszej kolejności powiadomienia, gdy opublikuję coś nowego. A teraz chcę ci jeszcze polecić odcinek numer 244. Rozmawiam w nim z Kamilą Paradowską o tym, jak przejść z etatu do własnej firmy. Jeśli chcesz posłuchać, wejdź na maławielkafirma.pl/244. To tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Na razie.